Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dzisiejszą polityczną dogrywkę poświęcimy parlamentowi dziewiątej kadencji oczywiście. Główne pytanie dotyczące funkcjonowania parlamentu, a parlamentaryzmu naszego w szczególności, brzmi, czy możliwy jest pakt demokratyczny zaproponowany m.in. przez Klub Jagielloński, czyli co dalej z Sejmem i Senatem. To też swoista analiza dotycząca wyników wyborów. Zatem w loże ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie profesorze, załóżmy, że chociaż będziemy w trakcie, mam wrażenie, o tym pakcie rozmawiać, załóżmy, że nasi słuchacze również wiedzą, bo rzecz jest dosyć głośna, na czym miałby polegać ten pakt. Z grubsza brak więcej porozumienia, mniej totalizmu. Czy jest możliwy taki pakt w nowym parlamencie?
Znaczy, w teorii wszystko jest możliwe. W każdym razie otwiera to jakieś pole do, jak się wydaje, niezbędnego dla lepszego funkcjonowania parlamentu kompromisu. No, ale też mamy do czynienia z realiami, a te realia to jest bardzo silny konflikt polityczny dotyczący dwóch najważniejszych formacji politycznych i co więcej, teza Marka Migalskiego, który postawił taką tezę kilkanaście lat temu, sprawdza się do tej pory z całą jaskrawością, gdzie dwóch się bije, tam obydwaj korzystają. I w takiej sytuacji wydaje mi się, bo to mamy do czynienia swego rodzaju wojną plemion. Wydaje się, że gdyby doszło do ziszczenia się tego, co proponuje Klub Jagielloński, to byłoby naprawdę czymś, co wielu wprawiłoby w zdumienie, mówiąc szczerze. Na razie moim zdaniem nic nie wskazuje na to, żeby ten apel miał odnieść jakieś pozytywne skutki.
Panie Rafale, co pan na to? Jest możliwy?
Ja powiem,
czy konieczny może? O, tak bym zahaczył już.
No oczywiście, że byłoby dobrze, aby zawsze świeciło słońce i ludzie się nie kłócili, no ale...
Bardzo proszę, bez cynizmu.
Dobrze. No ale to prawda, co powiedziałem chyba przed chwilą, że byłoby dobrze. Ja powiem bardziej stanowczo i bezkompromisowo. Ja no, nie mogę inaczej potraktować tego apelu jako tekst bardzo infantylny. To, co wysmażył Klub Jagielloński. No on tam rozpoczyna od takiej konstatacji, że Polacy, czyli my, wyborcy, odrzuciliśmy to 13 października, zacytuję, zarówno model totalnej władzy, jak i totalnej opozycji.
No,
no ale przecież nie było żadnej totalnej władzy od 2015 do 2019. Była władza, która ustępowała w bardzo wielu istotnych i to tak trochę bała się tej totalnej...
No i stąd ma taki wynik, przepraszam, że wyjdę w słowo, prawda?
No, między innymi tak. Trochę ustępowała, bała się. Totalna opozycja była, jak najbardziej. No bo przecież nawet sama tak siebie nazwała. No i to, że nazwała, to jest jedna sprawa, ale postępowała. Postępowała tak, że słuszne są wobec tej opozycji i zarzuty, że ona w swym działaniu niejednokrotnie przypominała targowicę. No bo jeśli wynosiła nasze sprawy, które się dzieją w naszym domu i szukała wsparcia obcych, żeby obcymi rękami to czy tamto załatwić, czytaj, zaszkodzić Polsce, no to chyba jest to uprawnione, by tak twardo powiedzieć.
Panie profesorze, czy osiągnęliśmy w poprzedniej kadencji parlamentu dno, powiem tak obrazowo dosyć, jeśli chodzi o spory polityczne i walkę?
Nie byłbym tego taki pewien wcale.
Bo... Ale dogrywkę, ja bym jeszcze jedną rzecz dorzucę, bo na ostatnim posiedzeniu parlamentu przeciw drodze życia zagłosował poseł ziemi lubuskiej Stefan Niesiołowski, oczywiście Joanka Schelling-Wielgus, Ryszard Petru. Przecież to jest już idiotyzm, prawda?
Czy akurat do tego konkretnego głosowania nie chcę się odnosić, natomiast wydaje mi się...
Ale to ono jest bardzo, bardzo symptomatyczne.
Czy bardzo symptomatyczne dla podziałów, czy dla rozumienia świata przez takich czy innych posłów. Natomiast pan mówił, czy konflikt polityczny osiągnął, czy Sejm osiągnął i Senat dno. Dno zawsze mogą ukraść. Można spaść jeszcze niżej, ale jest inne pytanie, myślę ważniejsze. Po co? To znaczy, jesteśmy przed wyzwaniami, bo moim zdaniem to są ostatnie takie wybory. Jesteśmy przed wyzwaniami nowej agendy polityki, wyzwaniami cywilizacyjnymi, które uda się pokonać tylko wspólnie. A to podstawianie sobie nóg powoduje, że skupiamy się na sobie. Żadna z partii politycznych nie ma sensownej propozycji wobec tego, co się w świecie, wokół nas i w Polsce zmienia. I jeśli będą dalej skupione wyłącznie na sobie, to najprawdopodobniej nastąpi destrukcja sceny politycznej. Pojawią się nowe siły polityczne. Wydaje mi się, że w tych wyborach w jakiejś mierze zauważył to PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, że jakby część wyborców już jest zmęczona tym nieustannym tłuczeniem się dwóch największych sił politycznych. Czy to zmęczenie przełoży się na lepszy wynik innych ugrupowań, to jest inna kwestia, ale jest taka grupa wyborców, która ma już tego dosyć.
Panie Rafale, PSL właściwie sukces wspólnie z Kukizem i Konfederacja. To są nowe siły? To jest jakieś światełko w tunelu?
No, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
No jakaś żółta kartka zarówno dla rządzących, jak i totalnej opozycji przecież.
Ja myślę, że to jest raczej...
Chociaż PSL jedną nogą tu, drugą
no
tam.
No więc właśnie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo cwane, jak się okazuje, skuteczne zagranie.
No w polityce trzeba być sprytnym również.
Trzeba być także cwanym, niewątpliwie to prawda. Natomiast czy... Po destrukcji, bo to, no bo popatrzmy, co się stało. No, nastąpiła na naszych oczach destrukcja ugrupowania Kukiz. On się dał zupełnie, no...
To przewidywaliśmy no, nawet w tych programach niejednokrotnie. No nie można działać, nie mając struktur de facto w Polsce.
Otóż to jest w ogóle dziecinne podejście, prawda, do polityki.
I nie biorąc pieniędzy demonstracyjnie, to na nic się zdaje zwykle.
Czy PSL może być tym ugrupowaniem, które jeszcze będzie rosnął w najbliższym czasie, to ja tego nie wiem. Natomiast to, co powiedział pan profesor, mnie osobiście przekonywuje. To znaczy został otwarty nowy rozdział w polskiej polityce, który zaprasza różnych ambitnych polityków, jeśli tacy jeszcze są, a nazwisk ich nie znamy, do tworzenia nowych ruchów politycznych, nowych ugrupowań. Też podobnie jak pan profesor uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wzbiło się na tym rollercoasterze na sam szczyt, zostało wepchnięte siłą 8 milionów par rąk.
Bardzo dobry wynik.
Bardzo dobry wynik. I teraz rozpoczął się zjazd, ostry zjazd tą kolejką górską, wagonik PiS mknie szaleńczo w dół. Tak to mógłbym to przedstawić. Czy będą niespodziewane zakręty i cofki. Tak, otwiera się czas dla ambitusów i naprawdę ambitnych i mądrych ludzi, jeśli tacy, jak mówię, są do tworzenia nowych programów oraz nowych ugrupowań.
Panie profesorze, czy w ramach tego podziału sceny politycznej, bo jest oczywiście bardzo istotna różnica między Sejmem a Senatem. Te wybory były właśnie różne i to jest przyczyna tego kryzysu swoistego. Czy w ramach tych ugrupowań nie można znaleźć wyznawców takiego testu republikańskiego, jak mówi Klub Jagielloński, czyli dobro wspólne versus partykularne interesy?
Zapewne można, tylko jest pytanie inne. Czy to są osoby, które mają wpływ na to, co poszczególne ugrupowania, dokładnie ich liderzy robią? I tu jest, myślę, już jesteśmy wspólnie razem z panem Rafałem i z panem redaktorem chyba bardziej sceptyczni. Póki napędzanie konfliktu
jeśli
będzie...
Jeśli liderów mają, przepraszam sobie to słowo, a. bo w Platformie Obywatelskiej lidera nie
widać.
A
to jest jakby to ten przyczynek, który ja zacząłem, pan Rafał kontynuuje, to jest pytanie, bo Platforma w takim kształcie moim zdaniem nie przetrwa 4 lat, ale to jest jakby jeszcze inny wątek, który myślę, że poruszę...
No chyba, że partykularne interesy
Znaczy górę. Mamy do czynienia z sytuacją, póki konflikt jest czymś, co byśmy nazwali pożywieniem dla partii politycznych i daje im handicap, to póty ten konflikt będzie napędzany. Jeśli okaże się, że jest to coraz mniej pożądane, to zapewne na ile to będą gesty propagandowe, to jest na ile szczere, to jest inna sprawa, ale wydaje mi się, że wtedy się coś zmieni. Moim zdaniem największym problemem polskiej klasy politycznej jest kompletny brak zaufania do siebie. I to wszystko, co jest tego zresztą polskie społeczeństwo jest w ogóle społeczeństwem o bardzo niskim stopniu zaufania, więc politycy niczym się tu nie wyróżniają specjalnie. Więc ten brak, kompletny brak zaufania powoduje, że istotą polityki staje się walenie po głowach, czy jak to jeszcze ładnie nazwać.
Panie Rafale.
Istotą polityki poza waleniem się po głowach jest to, co też już zostało...
Jest szansa na dobro wspólne w sensie realizacji?
Nie widzę takiej możliwości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem bardzo sceptyczny.
No ale tam są również rozsądni ludzie. My widzimy jakąś Jachirę, jakąś panią Joankę.
Walec polityczny realizowany zarówno i w PiS-ie, jak i w opozycji ma takie właściwości, że nawet jeśli znajdują się ludzie, którzy by
konsensus mieli w zanadrzu.
O tym, co wspólne, mówić bardzo głośno i to przekuwać w jakieś realne czyny, ten walec, czyli realna władza, sprawowanie realnej władzy. Powoduje, że to odchodzi.
Opozycja na przykład nie kryje, że chodzi jej o władzę.
A my w tej dyskusji jeszcze nie mówimy, ale to chociażby ogólnie trzeba wspomnieć, że przecież Polska nie jest sama na planecie. Polska jest poddawana ciśnieniom.
Różnorakim, ale to umówmy się, to nie.
Ale to jest bardzo ważny moment. Także tylko powiem, no, taki pierwszy argument, który wymaga być może głębokiego namysłu, rozwinięcia. Przychodzi nowy ambasador Izraela i co mówi na dzień dobry? Mówi, że pozwala sobie na zrecenzowanie polskich partii legalnie działających. Mówi, że Konfederacja ta antysemicka.
Nie elegancko?
Nie, to jest coś głębszego, to nie chodzi o elegancję.
No bo w dyplomacji elegancja ma swoje znaczenie.
A czy rząd polski w jego imieniu jakiś ważny polski urzędnik mógłby powiedzieć? No mógłby powiedzieć, że my uważamy, że jakaś tam partia izraelska, nie znam ich wszystkich, jest motywowana w tym działaniu to głębokim antypolonizmem. No nie.
Pole konfliktu bez wątpienia. Panie profesorze, podsumowując rzecz całą, ja bym tak prawem adwokata diabła przypomniał swoistą logikę Sławomira Neumana. Jego logika się doskonale sprawdziła.
No tak, ale to myślę, że nasi słuchacze też...
Wyjął się te wszystkie inwektywy i przekleństwa, to...
Znaczy, ja patrzę na to tak, jak chyba jesteśmy zgodni, sceptycznie. Te apele są bardzo potrzebne, bo pokazują też jakąś zmianę nastrojów społecznych. Zobaczymy, na ile ona będzie wpływowa, ale na razie nic nie wskazuje, żeby apel Klubu Jagiellońskiego, czy w ogóle szerzej, skłonności do kompromisu głównych sił politycznych miał swoje odniesienie w realiach. Oczywiście możemy się mylić i daj Boże, żebyśmy się mylili, ale na razie, jak mówię, ja nie widzę żadnych faktów i dla mnie to jest niestety smutne ze względu na to, co się, jak tutaj pan Rafał mówi, wokół nas zmienia, to nie tylko to, ale jest wiele innych zmian agendy polityki, wobec których Polska nie ma żadnej sensownej odpowiedzi.
Ta petycja została również sformułowana przez Klub Jagielloński. Panie Rafale, podpisze pan taką petycję w sprawie Paktu Demokratycznego?
Nie podpiszę, bo ona, jak już mówiłem, no powtórzę, no ja uważam, że to jest infantylne. To się nie broni na poziomie intelektualnym. Po prostu. No i...
A ja uważam akurat odwrotnie, że czas na powrót do tych wartości, bo inaczej to Yahira, Neumann, ich logika jest oczywista, bo przecież oni będą eskalować tą ścieżkę, która dała im wybór.
To jest zabieg, traktuję go w kategoriach propagandowych, ten apel Klubu Jagiellońskiego i on nie może być przez to skuteczny. Znaczy, to może tam nakłonić różnych myślicieli do zastanowienia się, że może byłoby to dobrze, ale to nie jest skuteczne. Przede wszystkim jedno zdanie. Jakakolwiek analiza, która się kończy apelem, musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Czyli dlaczego...
Najpierw.
Tak, bo bez odpowiedzi na to pytanie wszelkie pomysły, apele są niewiele warte.
Ale jest bezprecedensowa sytuacja, piszą szefowie Klubu Jagiellońskiego, dwóch różnych większości, w Sejmie i w Senacie. Jeszcze króciutko, panie profesorze, stąd to jest przyczyna, dla której ten apel o pakt demokratyczny został wystosowany. Bo gdyby była większość w Sejmie i w Senacie stabilna, nie byłoby problemu.
Być może, bo przynajmniej tak autorzy to motywują, że to jest jeden z powodów, do których do tego skłonił. Znaczy, to jeśli oczywiście większość w Senacie opozycja utrzyma, bo tu też tego nie wiemy, 12 listopada to się okaże, to w takiej sytuacji rzeczywiście będzie chyba pole do tego, żeby może często z zaciśniętymi zębami spróbować się w niektórych przynajmniej sprawach jednak dogadać.
Bo jeszcze kampania prezydencka przecież przed nami, czyli...
Znaczy, która na pewno będzie, bo ze względu na swoją personifikację, na ogół zaostrza spory, znaczy też się żywi, żywi się konfliktem.
Żadnych przesłanek ku temu, żeby na nią spojrzeć inaczej. Panie Rafale, podsumowując...
Będzie jak było, tylko śmieszniej.
No, może nie. Chciałbym takim optymistycznym akcentem zakończyć. Bardzo dziękuję panom za udział w audycji. Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, komentowali dla państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, zrealizował Andrzej Gruszka. Dziękuję bardzo. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.